Dobrze, kochani, będziemy zaczynać, słuchajcie, bo czas leci, tak? My tutaj sobie gadu, 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 a czas leci. Dzisiaj mamy świetny czas i bardzo fajny temat. Także, kochani, ja myślę, że... A, tu mam Biblię. Myślę, że sobie weźmiemy... Dobrze jest zawsze przeczytać Pismo Święte, kawałeczek, fragment Pisma Świętego. Przeczytamy sobie chyba... z Ewangelii, okej, dobrze, z Ewangelii Mateusza przeczytamy sobie taki krótki fragment tylko, jako taki, powiedzmy, pretekst do dzisiejszego rozważania, który będzie zahaczał nam to, co, o czym dzisiaj będziemy chcieli mówić. 28 rozdział Ewangelii Mateusza sobie otwórzcie i od 11 wersetu do 15. O, taki krótki fragment sobie przeczytamy, bo on nam w dzisiejszym takim rozważaniu tematu będzie troszeczkę tak też i potrzebny, tak? Tu jest napisane pięknie tak. A gdy one szły, czyli Maria Magdalena i Maria Matka Jezusa, gdy one szły do apostołów powiedzieć im, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, czytamy. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży poszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. O! Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Panie Boże, dziękujemy Ci za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze słowo, które będzie też dzisiaj głoszone. Boże, i prosimy Ciebie, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, byś mógł nas dzisiaj ubogosławić, Panie, Twoim słowem i tym studium biblijnym, tym rozważaniem na dzisiejszy dzień, abyśmy mogli w tym takim jeszcze wielkanocnym czasie, kiedy rozpamiętujemy Twoją śmierć i Twoje zmartwychwstanie, byśmy mogli prowadzeni przez Twojego Ducha Świętego, wzrosnąć w wierze, wzrosnąć w poznaniu Ciebie, drogi Jezu Chryste, albowiem w tym jest życie wieczne, abyśmy poznali jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Alleluja. Amen. Okej, kochani, więc już wiadomo, w jakim my temacie jesteśmy, tak? Pamiętacie, w ostatni poniedziałek ja uczyniłem takie jakby takie rozważanie, o którym żeśmy sobie powiedzieli, że będzie pierwszym w takim rozważaniem z dwóch części, mianowicie rozważanie na temat zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I my powiedzieliśmy sobie, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest takim gwoździem, które trzyma całe chrześcijaństwo jakby na haku, jakby. Czyli tak, odbierz chrześcijaństwu gwoździa, to ono spadnie i się roztrzaska w kawałki. Tak żeśmy sobie powiedzieli. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa trzyma całe chrześcijaństwo. Tak, jeżeli komukolwiek by udało się obalić prawdę o zmartwychwstaniu, tak naprawdę obaliłby całe chrześcijaństwo, ponieważ ono wisi właśnie na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Na tym się ono opiera. Dlatego ono jest dla nas tak bardzo ważne, tak bardzo istotne, żeby być tego świadomym i żeby umieć je obronić, tak? Ponieważ zauważcie, że pierwszą rzeczą, jaką apostołowie zaczęli zwiastować, kiedy wyszli z wieczernika, to wieść o zmartwychwstaniu, o Jezusie Chrystusie i o Jego zmartwychwstaniu. I na tym opiera się po prostu tak naprawdę chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie opiera się na różnych innych dziwnych rzeczach, tylko chrześcijaństwo ma w centrum Jezusa Chrystusa i jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie o zwiastowaniu o Jezusie Chrystusie, o Jego posłannictwo, o posłannictwie, o Jego odkupieńczej śmierci za nasze grzechy i o Jego zmartwychwstaniu. I to zmartwychwstanie jest takie bardzo ważne, tak? I w poniedziałek, żeśmy sobie powiedzieli, w poniedziałek wielkanocny, powiedzieliśmy sobie, i obroniliśmy taką jakby pierwszą i taką chyba najgłówniejszą hipotezę i zarzut ze strony ateistów, hipotezę mitu. Tak? I żeśmy sobie powiedzieli, czym ta hipoteza mitu jest i daliśmy temu odpór w logicznych argumentach, takich, wiecie, rozumowych argumentach. I dzisiaj jest taka druga część tego wykładu i będziemy obalać kolejne raz, dwa, trzy, cztery, pięć innych hipotez, może słabszych, ale równie popularnych, co hipoteza mitu, prawda? I tak, w poniedziałek mówiliśmy głównie, obalając tą hipotezę mitu, mówiliśmy głównie o świadkach zmartwychwstania i staraliśmy się uwiarygodnić świadków zmartwychwstania. Natomiast dzisiaj skupimy się jakby wytłumaczeniem faktu pustego grobu, ponieważ tych pięć hipotez jest opartych bardziej na fakcie pustego grobu. To jest raz i dwa, fakt ukazywania się Jezusa Chrystusa apostołom, tak? Świadek, ponieważ, no wiecie, świadek, tak? Świadek, to co w poniedziałek. Świadek może kłamać w sądzie, tak? Świadkowie mogą się zmówić, na przykład, co do pewnych kwestii, tak? Ale zimne, twarde fakty pozostają niezmienne, nieuchronne, tak? Ja sobie, przepraszam, tutaj was tylko sprawdzę. Okej, tutaj wracam już do mojego wykładu, tak, ale twarde fakty, tak, i teraz tak, faktem jest pusty grób, to jest fakt historyczny. I zwykle, i to jest wielki dowód też, zwykle dowód tworzą okoliczności, tak, i zaistniałe warunki, które mocno wskazują, że dane wydarzenie miało miejsce. Na przykład tak, na przykład co spowodowało na przykład, że Tupolew 154 runął pod Smoleńskiem, tak? I tu można mieć różne teorie i różne hipotezy. Na przykład ktoś może sobie poddać taką słabą hipotezę, że jakiś mały chłopiec rzucił w niego petardą. No nie? Albo druga hipoteza, rodzina Kowalskich, rozpalając grilla, zrobiła wielką mgłę, no i on w tej mgle biedny się pogubił i uderzył w sosenkę, tak? Albo trzecia hipoteza, ktoś podłożył bombę na pokładzie, albo inna hipoteza, został zestrzelony przez Rosjan, albo piąta hipoteza, błąd pilota. Tak, pilot się pomylił w obliczeniach i coś tam, tak? I każdy może zobaczyć już tutaj, że punkt trzeci, czwarty i piąty są najbardziej prawdopodobnymi hipotezami, wyjaśniającymi skutek, że Tupolew runął pod Smoleńskiem na ziemię. A punkty jeden i dwa, wiesz, ten z tym chłopczykiem i z rodziną Kowalskich, są oczywiście niemożliwe, no nie? Takie słabe. I o to chodzi, tak? I teraz podobnie mamy, jeśli chodzi o zmartwychwstanie Chrystusa, tak? Mamy wielką eksplozję w historii, która miała miejsce 2000 lat temu i wymaga to również wyjaśnienia. Każde zaproponowane przez ciebie teraz wyjaśnienie musi zadowalająco wyjaśnić fakt pustego grobu, który jest faktem historycznym. I żaden historyk dzisiaj, poważni ludzie, nie jest w stanie zaprzeczyć tego faktu. To jest fakt historyczny i teraz trzeba go jakoś wyjaśnić. Tak? I ja utrzymuję, że tylko zmartwychwstanie jest w stanie w sposób racjonalny i logiczny i najbardziej wiarygodny to wytłumaczyć. I jest najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem. Wszystkie inne hipotezy są bardzo mało prawdopodobne lub niemożliwe, tak? I będę chciał to dzisiaj wykazać w tym krótkim wykładzie. Oczywiście Zacząć trzeba od tego, że nie możesz kierować się na przykład uprzedzeniami typu ludzie nie zmartwychwstają, więc Jezus też nie zmartwychwstał. Bo mógłbyś wypowiedzieć oczywiście takie twierdzenie, ale tylko wtedy, gdybyś zbadał wszystkie śmierci, wszystkich ludzi na przestrzeni całej historii do tyłu, ale nie tylko, bo i w przód, i aby powiedzieć z całą pewnością, że ludzie nie zmartwychwstają. Tak? Okej, możesz powiedzieć, z tym się zgadzam, że nigdy nie widziałeś martwego człowieka powracającego z tamtego świata. Masz rację, tak, ja też nie widziałem, ale także nigdy nie widziałeś takiego człowieka jak Chrystus. Rozumiesz argument, tak? Rozumiesz teraz, dlaczego nie możesz posłużyć się argumentem, że ludzie ogólnie nie zmartwychwstają, więc i Chrystus nie zmartwychwstał? To jest głupi argument, tak? Skąd wiemy, dobra, że grób był pusty teraz, tak? Po pierwsze, ze świadectwa naocznych świadków. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 6 werset, Marka, 16 rozdział, 6 werset i Łukasza, 24 werset, 24 rozdział, 3 werset, o czym mówiliśmy ostatnio w poniedziałek. Tak? Po drugie, dowiadujemy się z okoliczności pustego grobu. Jeśli ciało Chrystusa było nadal w grobie, to dlaczego Żydzi go nie otworzyli, tego grobu, i nie powstrzymali apostołów od głoszenia zmartwychwstania po Dniu Zielonych Świąt? Dlaczego tego nie zrobili? To byłoby najprostsze, co mogliby zrobić przecież, tak? Jak apostołowie mogliby głosić zmartwychwstanie w Jerozolimie i poza Jerozolimą, jeśli ciało Jezusa leżałoby dalej w grobie, zaraz za murami miasta? To byłoby niemożliwe, nie przy Żydach. Czy oni by na to pozwolili? No nie, z pewnością by na to nie pozwolili. Więc fakt pustego grobu jest potwierdzony już samym milczeniem bezsilnych Żydów. Jest to jeden z tych przykładów, gdzie argument milczenia ma niemal niszczący rezultat dowodowy. Możesz być pewny, że władze Jerozolimy użyłyby każdego możliwego środka, by powstrzymać głoszenie zmartwychwstania i rozszerzanie się zagrażającej Żydom sekty. Żydzi nigdy nie przyznali, że grób był zajęty, choć byłoby to najlepszą rzeczą, jaką mogliby zrobić, by zniszczyć prawdę o zmartwychwstaniu. Po prostu co zrobić? Wyciągnąć ciało Jezusa i je publicznie pokazać, jeździć z tym ciałem po Jerozolimie i po prostu zademonstrować, jak zmartwychwstał. Przecież mamy ciało, tak? Dlaczego tego nie zrobili? Bo go nie mieli. Nie mieli ciała Jezusa. Dlaczego? Bo grób był pusty. Grób był pusty. Każdy w Jerozolimie przyznał, że ciało zniknęło z grobu, go nie było. Pozostało tylko jedno pytanie. W jaki sposób zniknął? I co się z tym ciałem stało? To jest pytanie, tak? To jest pytanie. I to jest temat, który dzisiaj chciałbym podjąć. Przepraszam bardzo. To był wstęp, tak? Nakreśliłem wam problem. I o co tu chodzi z tym pustym grobem? Teraz przeanalizujemy teraz pięć błędnych teorii podawanych przez ateistów w większości. Dwie z nich, teraz uwaga, posegregowałem je w trzy kategorie. To jest ważne, trzy kategorie. I myślę, że podczas tego wykładu załapiecie, dlaczego to takie ważne, posegregować je w trzy kategorie. Pierwsza kategoria to ta, że to ta, która próbuje wyjaśnić sam pusty grób. I to jest hipoteza wykradzionego ciała i hipoteza pomylonego grobu. Tak? Druga kategoria jest próbą wyjaśnienia jedynie ukazywania się Chrystusa apostołom. To jest hipoteza halucynacji i hipoteza obiektywnej wizji, znana też jako teoria telegramu. I trzecia grupa to i ostatnia to ta, która proponuje wyjaśnienie tych dwóch faktów razem, to znaczy pustego grobu i ukazywania się uczniom. I to jest hipoteza omdlenia. Tak? Tych pięć hipotez, zauważ, podzieliłem na trzy kategorie. Dlaczego jest to takie ważne? Już tłumaczę. Bo tylko ostatnia hipoteza omdlenia tłumaczy rzeczywistość tych dwóch faktów razem, czyli pusty grób i ukazywanie się uczniom. Więc powinna być najmocniejsza, prawda? A fakt zmartwychwstania? Jeżeli bierzesz pod uwagę fakt zmartwychwstania, czyli to, przy czym my obstajemy, to on najlepiej, dużo, dużo lepiej od tych wszystkich hipotez tłumaczy to wszystko razem wzięte. Bardzo dobrze i racjonalnie tłumaczy pusty grób i fakt ukazywania się apostołom. Tak? Czyli od jakiejś innej teorii współzawodniczącej ze zmartwychwstaniem oczekiwać więc musielibyśmy tego, że również bardzo dobrze i racjonalnie tłumaczyć będzie rzeczywistość tych dwóch faktów. Tak? Niestety, popatrz, już na samym wstępie widać, że z tych pięciu, tak, cztery tego nie robią, jedynie teoria omdlenia, ta ostatnia, się kwalifikuje, bo tłumaczy pusty grób i ukazywanie się uczniom i ją chcę omówić, ale na końcu. Tak? Więc teraz w kolejności tych kategorii. Tak? Czyli najpierw te, które jakby wyjaśniają pusty grób. Po pierwsze, zacznę od hipotezy wykradzionego ciała, bo jest ona i najstarszą hipotezą, tak? Zgodnie z Ewangelią Mateusza, to co dzisiaj żeśmy czytali na samym początku, pamiętacie, tak? Czytaliśmy z Ewangelii Mateusza ten fragment. Żydzi przekupili żołnierzy pełniących straż przed grobem i powiedzieli, tak, powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. Ha, tak tam jest napisane. To zrodziło hipotezę skradzionego ciała i od tego momentu ta hipoteza wykradzionego ciała zaczęła krążyć w żydostwie od samego początku, dlatego jest najstarsza, tak? I od tego momentu różni ludzie sugerowali różnie, tak? A to, że kradzież była dziełem apostołów, Żydów lub Józefa z Arymatei, Piłata albo Rzymian, tak? Różnie tam sobie tłumaczono, kto to ciało mógł ukraść. Każda z tych teorii kradzieży ciała musi jednak poradzić sobie z dwoma problemami. Dwa problemy, tak? Pierwszy, motyw i dwa, egzekucja, tak? Czyli jakim motywem kierowałaby się każda z tych osób albo grup ludzi, by ukraść ciało Chrystusa, tak? Apostołowie? Jak ta grupa przestraszonych, spanikowanych i pokonanych, zbitych jak psy, ludzi w ich odczuciu zebrałaby odwagę, by zaatakować uzbrojonych po zęby strażników pilnujących grobu, złamać rzymską pieczęć i zniknąć z ciałem gdzieś w ciemnościach? Wątpliwa sprawa, bardzo wątpliwa sprawa. A potem co? Za kłamstwo, o którym doskonale by wiedzieli, że to jest fałszerstwo, byliby w stanie oddawać swoje życie, wiedząc doskonale, że to jest fałsz i kłamstwo, które sami uknuli, to zmartwychwstanie, to jest niemożliwe. Dalej, druga grupa to Żydzi. Żydzi? Nie. Dlaczego Żydzi mieliby je wykraść? Nalegali przecież sami. Sami nalegali, by postawiono strażę przed grobem, aby ostatecznie zakończyć całą tę historię. O tym czytamy w Mateusza 27 rozdział, 62 werset. Jeśli by Żydzi sami wykradli ciało, to dlaczego nie pokazali go potem po Dniu Zielonych Świąt i nie powstrzymali nauczania o zmartwychwstaniu Chrystusa? Przecież to byłoby najprostsze, tak? Wziąć, wywlec ciało, co wy chłopaki głupoty gadacie, jak zmartwychwstał, my tu mamy jego ciało, zobaczcie. No nie? A nie zrobili tego. Dlaczego? Bo go nie mieli, tak? Nie mogli go więc ukraść. Dalej. Piłat? Piłat i Rzymianie? Jaki oni mieliby w tym interes? Piłat jako dobry polityk chciał za wszelką cenę utrzymać spokój i porządek w Jerozolimie. I kradzież ciała wywołałaby tylko zamieszki i eskalację napięcia przecież, tak? Której on chciał uniknąć. To nie było w jego interesie. Tak? Więc nie ma więc racjonalnego i przekonywującego motywu kradzieży. A nawet jeśli byś go znalazł, to byłoby trudno, bardzo trudno wykraść to ciało. Dlaczego? Bo to twierdzenie jest szczególnie mocne, jeżeli strażnikiem był Rzymianin. Wiesz, Rzymianin. Ta koncepcja opiera się na tym, że wiesz, strażnicy zasnęli, jak żeśmy czytali, tak? Strażnicy zasnęli i kiedy oni sobie spali, jacyś przyszli i ukradli ciało. To jest bzdura, bo dlaczego? Każdy rzymski żołnierz przyłapany na tym, że zasnął na warcie, był następnego dnia rano palony żywcem w swojej zbroi na stosie, na apelu porannym, na oczach całego legionu. Każdy dowódca wiedział, że przez jedno takie zaniedbanie mógłby stracić całe wojsko. Dlatego sprawa warty była traktowana szczególnie rygorystycznie w wojsku rzymskim. To jest niemożliwym, po prostu, by sobie chłopaki zasnęli. To jest niemożliwe. Na przykład powiesz mi, bo są takie próby, no nie? No może ci strażnicy nie byli Rzymianami, no nie? Bo jest taki pomysł, taka koncepcja, że to nie byli Rzymianie, tak? Ale to byli na przykład Żydzi i to była straż świątynna, która pełniła wartę przy grobie Jezusa, tak? Ale wiesz co? Są trzy mocne argumenty, dla których ja myślę, że straż składała się jednak z żołnierzy rzymskich. Po pierwsze, słowo oznaczające w Biblii straż to jest użyte słowo kustodia i jest greckim słowem zbudowanym na łacińskim rdzeniu. Łacińskim, rzymskim rdzeniu. Dwa, Żydzi przyszli do Piłata, zauważ, prosząc go o wystawienie straży. I to Piłat wystawił strażę. Nie musieli go prosić o pozwolenie na postawienie ich własnych straży świątynnych, więc, a przyszli do Piłata, prosząc, więc Piłat wystawił strażę, tak? I trzy, jako argument, ten pomysł przekupienia strażników opisany u Mateusza wskazuje na ryzyko ukarania ich przez Piłata. Czytaliśmy. Dlaczego? Bo musieli być pod jurysdykcją Piłata. Jeżeli byliby pod jurysdykcją ich samych, nie musieliby po prostu żadnych takich ceregieli robić, że a my z nim pogadamy, tak? Okej. Więc pierwszą hipotezę mamy jakby z głowy. Hipoteza wykradzionego ciała. Tak? Teraz druga hipoteza. Hipoteza niewłaściwego grobu. Tak? Pomylonego grobu. Hipoteza pomylonego grobu wyjaśnia pusty grób w kategoriach pomyłki, jaka przydarzyła się kobietom. No nie? No bo kobiety to nie powiem, że są wszystkie szurnięte, bo nie wszystkie, tak nie uważam, ale tak się może czasami uważa, że trochę niektóre są, tak? Więc ta hipoteza mówi, że akurat te były trochę szurnięte. Według profesora Kirsopalake kobiety, on tak twierdzi, przyszły w wielkanocny poranek, ale do niewłaściwego grobu. Ta teoria jest bardzo słaba i zawiera liczne pytania, tak? Pierwsze takie, to w końcu okej, dlaczego wszyscy w grupie, w takim razie co, zapomnieli miejsca pochówku Jezusa w ciągu zaledwie jednego albo dwóch dni? Nie było powodu takiej pomyłki, gdyż miejsce to było prywatnym grobem, a nie publicznym cmentarzem, jakimś na przykład dołem, gdzie wszystkich wrzucano na jedną kupę. Tak? Ponadto uczniowie, kiedy tylko usłyszeli, że grób jest pusty, natychmiast pobiegli do grobu. I co? czy oni też pobiegli do niewłaściwego grobu i też pomylili grób, tak jak pomyliły to kobiety? Wątpliwa sprawa, to jest głupie. Jeśli tak, to ciało Chrystusa, zauważ, nadal spoczywałoby we właściwym grobie, prawda? I w końcu zostałoby znalezione. Albo przez któregoś z uczniów, który jeszcze nie postradał zmysłów, albo co bardziej pewne, przez władze żydowskie, które chciałyby obalić nauczanie o zmartwychwstaniu. No w końcu przecież grób ten był pilnowany przez strażników i wcześniej zaplombowany. Więc wiadomo było, który to był grób. To było niemożliwe go pomylić. Nawet jeśli poczynisz to niewiarygodne stwierdzenie, że kobiety, nie wiem, uczniowie, Żydzi i nawet Rzymianie, sami żołnierze, wszyscy nagle pomylili groby, to wiesz, zapewne Józef z Arymatei, właściciel tego grobu, doskonale wiedział, który to jest jego grób i rozwikłałby tą zagadkę. No nie? Bo przecież pamiętasz, wraz z Nikodemem złożył Jezusa w swoim własnym grobie. Ciekawe, no nie? Czyżby co, Józef także stracił głowę i pomyliłby swój własny grób? No nie, to jest bzdura, to jest normalnie no słaby argument. Zauważ, że zarówno teraz podsumowywuję, hipoteza skradzionego ciała, jak i hipoteza pomylonego grobu. Te dwie hipotezy, poza tym oczywiście, że są bardzo słabe, próbują wytłumaczyć jedynie pusty grób. Tak? Nic więcej, tylko pusty grób, a nie są w stanie w żaden sposób jeszcze wyjaśnić ukazywanie się Chrystusa swoim uczniom. Więc to są bardzo słabe hipotezy. Dużo, dużo słabsze od zmartwychwstania, twierdzenia o zmartwychwstaniu Chrystusa, które to twierdzenie faktu objaśnia i pusty grób, jak również ukazywanie się Chrystusa swoim uczniom. Są więc to takie, wiesz, dwie półhipotezy, w pół hipotezy, które nie mogą konkurować z faktem zmartwychwstania, który tłumaczy zarówno pusty grób, jak i ukazywanie się uczniom. Tak? Okej, rozumiemy to. Dlaczego podzieliłem to na trzy kategorie teraz? Tak? Dobra, teraz omówię tą drugą grupę hipotez, próbujących wyjaśnić ukazywanie się Chrystusa uczniom. Tak? I te dwie hipotezy, które wspomnę, one wyjaśniają z kolei tylko ukazywanie się Chrystusa uczniom. W żaden sposób nie wyjaśniają fakt pustego grobu, tak? Dlatego też są takie słabe. Pierwsza hipoteza to hipoteza halucynacji. Tak? Hipoteza halucynacji wyjaśnia ukazywanie się Chrystusa jako takiego subiektywnego urojenia, wewnętrzne wizje, pozbawione jakiegokolwiek zewnętrznego, obiektywnego odniesienia. Taka halucynacja, przewidzenie, coś im się normalnie gdzieś tam, no nie w głowie. Halucynacja jest chorobowym, patologicznym stanem umysłu. Halucynacje mogą być jakie? Słuchowe, wzrokowe, węchowe, smakowe albo somatyczne. Zwykle mówimy, że prawdziwe doświadczenie jest tym, co rzeczywiście dzielimy z innymi ludźmi. Wspólnie razem dzielimy jakieś doświadczenie. Podczas kiedy iluzja jakaś i halucynacja są doświadczeniem przede wszystkim takim osobistym jedynie i wewnętrznym. I nie można doświadczać jednej i tej samej halucynacji jednocześnie z innymi osobami. No nie? Nauka temu zaprzecza. To jest niemożliwe. Mieć jedno i to samo widzenie w kilka osób. To samo i widzi. Nie, to jest niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Zatem jeśli te widzenia zmartwychwstałego Chrystusa byłyby halucynacjami, po raz kolejny ateiści stają przed wieloma problemami, na które muszą znaleźć odpowiedź. Tak? Na przykład problem, no halucynacje zdarzają się u osób ze szczególnym rodzajem osobowości, które to osobowości szczególne są szczególnie poddane na halucynacje. na przykład, nie wiem, osoby, które są pod silnym napięciem, charakteryzują się wybujałą wyobraźnią, brakiem stabilności psychicznej, no mają taką osobowość podatną na halucynacje. Jezus natomiast ukazywał się komu? Prostym rybakom, prostym ludziom, logicznym faryzeuszom, zwykłym gospodyniom domowym, praktycznym poborcom podatkowym, bardzo szerokiej palecie osobowości. Jest rzeczą nieprawdopodobną, by oni wszyscy mieli takie halucynogenne osobowości. Raczej byli to ludzie, którzy normalnie stąpali twardo po ziemi. Nie byli to poeci, nie byli to artyści, romantycy. Nie, nie byli to, zauważ, tak? Dalej, dwa. Halucynacje są zwykle bardzo indywidualne, ponieważ ich źródło leży w osobistej takiej podświadomości. Jest rzeczą nieprawdopodobną, aby grupa 500 osób naraz, jak czytamy, wszyscy widzieli dokładnie tę samą osobę w dokładnie tym samym czasie i miejscu. Tak jak pisze pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 6 werset, że Jezus Chrystus ukazał się 500 braciom naraz w jednej i tej samej chwili. To jest niemożliwe. Halucynacja w ten sposób się nie wydarza. To jest niemożliwe, to nie tak działa. Dalej, trzy. Halucynacje zwykle mają miejsce wśród ludzi, którzy zostali poddani pewnym czynnikom o działaniu halucynogennym. No nie, wiesz, albo jakiś narkotyk, albo roślina, jakieś silne praktyki ascetyczne, pozbawienie jedzenia też powoduje halucynacje, pozbawienie picia i snu też powoduje to wszystko. Czyli ateiści próbują powiedzieć, że wszyscy apostołowie byli naćpani w jakiś sposób, nie wiem, i najedli się jakichś grzybków halucynogennych. Żaden z uczniów nie oczekiwał zmartwychwstania przecież, prawda? Dla nich zmartwychwstanie samych było zaskoczeniem. Wręcz wątpili w pierwsze informacje o pustym grobie. Nie? Nawet kiedy zobaczyli Jezusa Chrystusa, wątpili. Kiedy w wielkanocny poranek kobiety przyszły do grobu, po co one tam przyszły? One były przekonane, że namaszczą za chwileczkę martwe ciało, bo przyszły tam z wonnymi olejkami, żeby namaścić martwe ciało, tak? A nie spodziewały się, że odkryją wzbudzonego z martwych Chrystusa. Nikt się tego nie spodziewał. Apostołowie nie rozumieli tych słów, kiedy Jezus Chrystus im mówił, że zmartwychwstanie trzeciego dnia. To było dla nich całkowitym zaskoczeniem, tak? I po kolejne, po czwarte, halucynacje zwykle mają miejsce w sprzyjających miejscach, takich eterycznych, jak święte gaje lub duchowe sanktuaria, jakieś takie, wiecie, no nie? Jednakże Chrystus ukazywał się ludziom gdzie? W różnych miejscach. W domu, na brzegu jeziora, na górze, w pobliżu grobu, zarówno w Jerozolimie, jak i Galilei, na drodze do Emaus, w takich zwykłych miejscach. Nie były to ascetyczne miejsca przy zapalonych świecach, przy wtórze bębenków. Nie, to nie było to, tak? I po piąte, uwaga, halucynacje zwykle powtarzają się przez dłuższy czas i z pewną regularnością. I to jest naukowy fakt. Jeśli chodzi o zmartwychwstałego Chrystusa, wszystkie wizje miały charakter jednorazowy, zauważ. I po 40 dniach, kiedy wstąpił w końcu do nieba, nikt nie twierdził już, że nadal widział Chrystusa w ciele po raz kolejny. One się skończyły. Jeśli pojawianie się Chrystusa to tylko omamy, to dlaczego zakończyły się tak nagle wraz z jego wniebowstąpieniem? To co, nagle wszyscy ozdrowieli? Albo zmienili dietę? Nie wiem. Co spowodowało, że wszyscy uczniowie przestali mieć halucynacje w tym samym czasie? Dlaczego te chrystofanie nie rozmnożyły się potem dalej w dziejach apostolskich w późniejszym czasie? Kościół miał przecież wiele kryzysów, które mogłyby być przyczyną wywołania dalszych wizji i halucynacji. Jeśli by to były halucynacje oczywiście, tak? To jest niemożliwe. Popatrz, jakie to jest słabe, tak? Okej. I druga hipoteza, jakby z tej dziedziny, to hipoteza obiektywnej wizji, znana też jako teoria telegramu. Tak? I to jest taka jakby hipoteza, może podawana nie przez ateistów, hipoteza obiektywnej wizji, znana też jako ta hipoteza telegramu, ona jest może bardziej proponowana przez jakieś grupy z pogranicza chrześcijaństwa, na przykład Świadkowie Jehowy. No nie? Mówi ona, że ukazywanie się Jezusa było taką wizją obiektywną, to znaczy wiadomością, takim telegramem przysłanym do pogrążonych w żałobie uczniów przez bezpośrednią interwencję Boga, by zapewnić ich, że Jezus Chrystus nadal żyje. Takich, wiesz, pocieszyć troszeczkę, no nie? Żyje, chociaż w uwielbionej duchowej formie, nie w ciele, no nie? I chyba tutaj Świadkowie Jehowy, zdaje mi się, proponują właśnie takie rozwiązanie telegramu. Ta hipoteza jest oczywiście piękna w swej strukturze i naturze i bardziej cudowna, ucudowniona, ucudaczniona niż samo zmartwychwstanie, nie? Jednakże jej największa słabość i mój argument przeciw polega na tym, że przypisuje oszustwo Bogu i samemu Jezusowi Chrystusowi, który twierdził, że zmartwychwstał w ciele. No nie? Jeśli pojawienie się Jezusa było tylko taką wizją, takim telegramem, po co w takim razie cały nacisk we wszystkich Ewangeliach i w Biblii na fizyczne elementy ciała Jezusa Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu? Dlaczego Jezus jadł posiłek ze swoimi uczniami? Dajcie mi rybę, dajcie mi chleb. Dlaczego powiedział, że duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam? Dlaczego kazał Tomaszowi wsadzić swój palec w swoje rany? Dlaczego kładł nacisk na fizyczne aspekty swojego ciała? Bo to było prawdziwe, zmartwychwstałe ciało. No nie? A nie duch, który nie ma ciała ani kości, jak powiedział, tak? Ponadto, żaden Żyd w pierwszym wieku nie uwierzyłby w zmartwychwstanie, które byłoby tylko i wyłącznie duchowe. Gdyby ciało Chrystusa ponadto nadal rozkładało się w grobie, nie byłoby możliwe założenie kościoła w Jerozolimie opartego na fakcie zmartwychwstania. Tak? W końcu znowu, po raz kolejny mówię, przyszliby znowu faryzeusze, wyciągnęliby ciało, wystawiliby publiczne zwłoki Jezusa i poradziliby sobie z apostołami, którzy by głosili wieść o zmartwychwstaniu, prawda? Bardzo łatwo by to zrobili. Dla Żyda zmartwychwstanie oznaczało przywrócenie do życia całej osoby, ciała, duszy, ducha i tego wszystkiego, cokolwiek jeszcze na człowieka się składa. Żydzi wierzyli w fizyczne zmartwychwstanie tak bardzo, uwaga, że niektórzy z nich nawet uważali, iż człowiek powstanie z martwych do nowego życia, mając na sobie nawet to samo ubranie, w którym został pochowany. W grobie. Takie troszeczkę śmieszne. Okej, dobrze. Tym razem zarówno hipoteza halucynacji, jak i hipoteza obiektywnej wizji, te dwie, poza tym oczywiście, że są słabe, to próbują wytłumaczyć jedynie ukazywanie się Chrystusa apostołom. Tylko do tego się sprowadzają, dlatego są bardzo słabe, a nie są w stanie w żaden sposób wyjaśnić faktu pustego grobu. Zajmują się tylko jednym problemem, dlatego są takie słabe. Wszystkie więc, teraz takie krótkie podsumowanie, te cztery zbadane do tej pory hipotezy, tak, mają paraliżujące trudności. Żadna z nich nie wyjaśnia razem, w jednym pakiecie, jednocześnie pustego grobu i ukazywania się Chrystusa. Tak jak tłumaczy to fakt zmartwychwstania. Dlatego podzieliłem te dwie kategorie. Tak? Teraz już rozumiecie, dlaczego taki podział. Tak? To jest ważne przy argumentacji. Teraz to, czego potrzebuje ateista w tej bitwie o zmartwychwstanie Chrystusa, to on potrzebuje teorię, która jednocześnie, za jednym razem wyjaśnia więc pusty grób i ukazywanie się Chrystusa, aby mogła konkurować z teorią z faktem zmartwychwstania. Tak? I jest taka hipoteza. Tak? Oni mają taką hipotezę. I nazywa się to hipoteza omdlenia. Omdlenia. Ale za chwileczkę zobaczycie, że ta hipoteza omdlenia jednocześnie jest najsłabszą hipotezą z tych wszystkich pięciu. Tak? Hipoteza omdlenia teraz to jest, jak już wspomniałem, ta jedyna teoria, która może dostarczyć możliwe do przyjęcia rozwiązanie tego całego problemu według ateistów. Utrzymuje ona, że Chrystus tak naprawdę nie umarł, że tylko omdlał, rozumiesz, i przeszedł w stan takiej półświadomości, zinterpretowanej jako śmierć. W jakiś zadziwiający sposób przeżył to, kiedy żołnierz go dźgnął dzidą. I ten niezwykły stan był spowodowany czym? Ciężkimi doświadczeniami procesu, biczowania i samym ukrzyżowaniem. Wiązały się z tym bicie, utrata krwi, wyczerpanie i on omdlał tam, na tym krzyżu jedynie. Jednakże, kiedy znalazł się w zimnym grobie, zaczął oddychać, ocknął się, wyszedł z grobu i pokazał się uczniom. Tak mówi teoria omdlenia. Jakie to jest głupie. Przepraszam za słowo głupie. Oczywiście tutaj chcę być jakby grzecznym. Nie chcę nikogo obrażać. Nie mogę zaprzeczyć oczywiście, że ta hipoteza jest ciekawa jednocześnie i mogłaby daleko się wznieść, gdybyśmy tylko dali ponieść się na skrzydłach wyobraźni, jednak problem tkwi w tym, że rozbija się jeszcze przed startem, jak samolot, zanim opuści nawet swój hangar, po prostu, bo musi udowodnić proste rzeczy, że Chrystus nie umarł. To musi udowodnić ta teoria. Ale dowód na ten fakt jest nie do pokonania. Rzymscy żołnierze, dokonujący ukrzyżowania, bardzo sumiennie wykonywali swoją pracę. Byli fachowcami w tej dziedzinie i znali się na krzyżowaniu. Jan zaświadczył, że jego bok był przebity włócznią i wytrysnęła z niego krew i woda. Dla doświadczonego żołnierza, a tylko tacy zajmowali się krzyżowaniem, był to dowód na to, że ukrzyżowany człowiek umarł, bo on widział wcześniej wiele takich krzyżowań i za każdym razem, kiedy przebijał bok włócznią i wylatywała z niego krew i woda, był to dowód na śmierć tego człowieka, który wisiał na tym krzyżu. Ale niech im będzie, niech im będzie. Przypuśćmy na moment, że Jezus stracił przytomność jedynie, załóżmy, i został złożony w grobie. Właśnie w takim stanie omdlenia i nikt się nawet nie spostrzegł, że on przecież jeszcze żyje. Załóżmy przez chwileczkę. Ta teoria domaga się więc od nas, byśmy uwierzyli, że po wyczerpującym maltretowaniu jego ciała, które spowodowało to zemdlenie, Jezus mógł leżeć przez 36 godzin w zimnym, dusznym i zamkniętym grobie i tam nie zamarzł, bez dostępu powietrza, oddychając dwutlenkiem węgla wydychanym przez siebie samego, bez jedzenia, bez picia, bez opieki medycznej, a następnie ocknął się, znalazł siły, by przesunąć potężny i ważący kilka ton kamień u wejścia, nie wiem co, potem zaatakował uzbrojone rzymskie straże i je pokonał, w jakiś sposób ich pobił, nie wiem co, nie? Dalej szedł całe kilometry na przebitych nogach, a następnie zjawił się swoim uczniom i co? I nazwał się panem życia i zwycięzcą nad śmiercią? No przecież to jest paskudne oszustwo. Trzeba być naprawdę naiwnym człowiekiem, aby wierzyć w takie głupoty. Jeśli Jezus jedynie zemdlał, wyjaśniłby to potem swoim apostołom jakoś, znając jego charakter, że jest prawym człowiekiem, nie jest kłamcą. Możemy wykluczyć to z całą pewnością, aby był oszustem i kłamcą i potem sfabrykował swoje zmartwychwstanie. Nie pozwoliłby swoim naśladowcom rozprzestrzeniać się jakiejś nieprawdziwej wiadomości o zmartwychwstaniu i kłamstwie, gdyby naprawdę nie miało to miejsce. Ponadto, jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, to co w końcu stało się z Chrystusem po zmartwychwstaniu? Musiałby gdzieś obok, gdzieś żyć sobie w jakiejś wiosce, nie? Czy historia o w niebo wstąpieniu w takim razie, potem, bo zmartwychwstanie to jedno, ale potem mamy jeszcze w niebo wstąpienie Jezusa Chrystusa. To co? To czy ta historia o jego w niebo wstąpieniu z kolei byłaby jedynie wymysłem i wszyscy razem się zmówili co do tego? W jaki sposób mogliby oddawać potem swoje życie za coś, o czym doskonale by wiedzieli, że jest po prostu jednym wielkim oszustwem? To jest niemożliwe. Czy co? Czy zatem Jezus Chrystus ukryłby się gdzieś w jakimś odosobnionym miejscu, kiedy zawiązywał się Kościół i apostołowie przynosili mu jedzenie, wodę, żeby go tam ukryć? Jak to możliwe, że uczniom udawałoby się głosić zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie potem Chrystusa, kiedy on po prostu gdzieś by sobie siedział? To jest niemożliwe. Dlaczego nie pojawiał się na przykład potem, kiedy Kościół zaczął wzrastać i nie pomagał rozwiązywać problemów, o których czytamy w Dziejach Apostolskich? Przecież to byłoby najlepszy sposób na rozwiązywanie tych problemów. Bach, jest jakiś problem, bach, przychodzi Jezus Chrystus i go rozwiązuje, no nie? O, i wszyscy normalnie padają przed nim na twarzy, ale tak nie było. Więc ta hipoteza omdlenia musi nam powiedzieć, więc co ostatecznie stało się z Chrystusem po jego zmartwychwstaniu, prawda? Jeśli nadal żył po swoim zmartwychwstaniu i zmarł śmiercią naturalną, nie widzę możliwości zaistnienia Kościoła w takiej sytuacji, który powstał właśnie w oparciu o zmartwychwstanie Chrystusa. Zauważ, Kościół powstał właśnie w oparciu o zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Właśnie dlatego, że ci apostołowie tak mocno w to wierzyli. Jeśli byłoby to kłamstwo przez nich sprytnie zainicjowane, Kościół by nie powstał. Oni nie byliby gotowi oddawać swoje życie za coś, o czym doskonale by wiedzieli, że jest kłamstwem. Tak? Tak więc. Okazuje się, że ta jedyna hipoteza, teraz już kończę, która próbuje wytłumaczyć właśnie te dwa fakty razem wzięte, to znaczy pusty grób i ukazywanie się Chrystusa, popatrz, jest jednocześnie najsłabszą i najgłupszą z tych wszystkich hipotez. Hipoteza omdlenia. To jest głupie. Popatrz, na czym ci ateiści budują. Nie mają nic. Nic. Nie mają żadnej hipotezy wiarygodnej, która mogłaby współzawodniczyć z faktem zmartwychwstania w sposób logiczny i racjonalny, dając dobre argumenty rozumowe zwykłemu myślącemu człowiekowi. Nie mają nic. Zmartwychwstanie, uważam, jest najbardziej wiarygodne i racjonalne wytłumaczenie tego, co się tam wydarzyło na tym krzyżu. I mnie absolutnie przytoczone dowody i argumenty i kontrargumenty absolutnie zadowalają. Panie Boże, dziękuję Ci dzisiaj za ten wykład, za to krótkie słowo, może nie krótkie, ale słowo. I Boże, mam nadzieję, że utwierdziliśmy się w naszej wierze i w naszym też i zrozumieniu. I może dzięki temu, może jakoś lepiej i pełniej rozumiemy to, czego my się trzymamy, Panie. I rozumiemy fakt zmartwychwstania. Bo to jest gwóźdź, który trzyma całe chrześcijaństwo. Alleluja. Amen. Hej kochani, to jest to, co przygotowałem na dzisiaj. Zapraszam teraz do dyskusji, do rozmowy, jeżeli są jakieś pytania, jakieś niejasności, coś mogłem przejęzyczyć się, nie jestem Panem Bogiem, nie jestem doskonały, mogę się też mylić w pewnych kwestiach. Zapraszam do dyskusji, ktoś może jeszcze ma jakąś może szóstą teorię, też może coś do tego dorzucić. Zapraszam serdecznie.